nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Grzegorz Armatowski, dzień dobry Państwu, witam z Trąbek Wielkich. Dzisiaj mówić będziemy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, o bezpieczeństwie na drogach na Pomorzu. To w kontekście tragicznego wypadku, który miał miejsce tutaj w połowie stycznia. Ciężarówka na przejściu dla pieszych wjechała na czerwonym świetle, no i zabiła 8-letnią dziewczynkę. A z nami goście, zastępca wójta gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich Grzegorz Stachowiak, podkomisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i dobrze znany Państwu z anteny Radia Gdańsk, nasz radiowy kolega Sebastian Kwiatkowski, ekspert z zakresu ruchu drogowego. Witam Państwa, dzień dobry. Zaczniemy od Pana Wójta. Panie Wójcie, no właśnie, tragiczny wypadek tutaj na tym przejściu, dokładnie przy urzędzie gminy. Co od tego czasu tutaj się zmieniło?
No, na razie widać, z widocznych elementów to nie ma. Natomiast występowaliśmy tutaj wcześniej, już sygnalizowano sprawę postawienia fotoradaru. Decyzja dotycząca samego ustawienia już jakby jest wcześniej znacznie podjęta. Jest kwestia tylko, żeby przyspieszyć jego ustawienie. No inna sprawa jest to, że wnioskowaliśmy tutaj, żeby do tego czasu przynajmniej postawić pętlę indukcyjną, która na wypadku przekroczenia prędkości przez pojazd zapalałaby się tutaj sygnalizacja czerwona, w związku z czym to by jakoś spowolniało ruch. Innych rzeczy na razie ciszę na ten temat.
Pan dyrektor zarządu dróg wojewódzkich, pan wójt wspomniał o tym, że pętla indukcyjna. Jak ona działa? Po prostu jeżeli jedzie się za szybko, tak jak w kokoszkach w Gdańsku, jedziemy za szybko, zapala się czerwone światło.
Tak, albo pętla indukcyjna, albo inne rozwiązanie, czyli kamera z radarem, która wyłapuje pojazdy przekraczające prędkość. I tym samym, gdy złapie takiego delikwenta, zapala się czerwone na sygnalizatorze. No, kierowca siłą rzeczy musi zwolnić, powinien zwolnić, aczkolwiek też znane są przypadki, gdzie kierowcy potrafią ignorować takie sytuacje. Może nie na drodze wojewódzkiej, ale na drodze powiatowej, którą dość często jeżdżę. Co jakiś czas spotykam kierowców, którzy pomimo tego, że zapaliło się czerwone światło, a wiedzą, że to jest spowodowane ich nadmierną prędkością, ignorują ten sygnał czerwony i potrafią przejechać.
Pan wójt wspomniał o fotoradarze. To takim fotoradarze, który będzie wystawiał mandaty, o tym mówimy?
Wiem, że o tym była mowa, natomiast to nie do zarządcy drogi pytanie o fotoradar, bo póki co to inspekcja transportu drogowego, ale z tych informacji, które do mnie docierały, wiem, że jest to możliwe i że w planach jest rozszerzenie budowy sieci fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości.
Ruch ciężarówek na tej drodze 222 diametralnie rośnie. Wiecie o ile?
Rośnie. Jest wzrost tego ruchu. Natomiast nie mamy jeszcze, mamy wynik, pomiar ruchu, który był realizowany w roku 2015. On do roku 2010 tych ciężarówek jest więcej. Natomiast nie mierzyliśmy w tych okresach przejściowych, czyli nie było pomiaru zeszłorocznego, bo jesteśmy zobowiązani jako zarządca tych pomiarów dokonywać raz na 5 lat. Na pewno wrócimy do tego za 2 lata, ale jest to zauważalne, bo to i mieszkańcy, czy też kierownicy rejonu zgłaszają oczywiście, że tych pojazdów jest ciężarowych przede wszystkim coraz więcej.
No jest to zauważalne. Stoimy tu kilkanaście minut jeszcze przed 9:00. Co drugi, trzeci samochód to ciężarówka.
No może też taka pora, że akurat jadą. Aż tak dużo ich w strukturze rodzajowej ruchu nie ma. Ja mówię o takim przekrojowym okresie dobowym. Natomiast no co się dzieje w okolicy? Budowane są drogi, prowadzone są inwestycje, wzmożony ruch przede wszystkim pojazdów ciężarowych, które wożą kruszywa na budowę. I to budowy związane z budową infrastruktury, dróg ekspresowych, innych dróg, ale też budownictwo kwitnie obecnie i ten ruch jest naprawdę wzmożony.
I to nie tylko tutaj, nie tylko na drodze 222, ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Proszę powiedzieć, pani podkomisarz, co jest powodem wypadków drogowych, wypadków śmiertelnych? Główną przyczyną.
Najczęściej, jeżeli patrzymy na wszystkie wypadki drogowe, nie tylko w naszym województwie, ale i w całej Polsce, to cały czas jest to nadmierna prędkość. To jest ta prędkość, która jest niedostosowana do warunków ruchu, bo inaczej będziemy panowanie nad pojazdem, gdy jest sucha nawierzchnia, inaczej, gdy jest mokra, szczególnie kiedy te warunki atmosferyczne będą też zmienne.
Inaczej, gdy pada śnieg, tak jak było to w przypadku tego wypadku tragicznego tutaj na tym przejściu.
Oczywiście. Wtedy, kiedy jest śnieg, kiedy on jest jeszcze mokry, albo dopiero ulega ujezdnia złudzeniu, wtedy rzeczywiście no, my zawsze apelujemy, żeby kierowcy zdjęli nogę z gazu, bo to są bardzo trudne warunki drogowe. Bardzo często też przy takiej łagodnej zimie, jak w tym roku mamy, kierowcy po prostu nie są tak jakby przyzwyczajeni. W ich świadomości jest cały czas to, że mogą swobodnie zapanować nad pojazdem. A tutaj wystarczy, że trochę deszczu spadnie, nastąpi zalodzenie jezdni przy przymrozku, bądź też właśnie tak jak wtedy opady śniegu i zdecydowanie droga zatrzymania pojazdu jest już trzykrotnie dłuższa.
Ale kierowcy wciąż nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że wyhamują. Wiadomo, samochodem osobowym inaczej się hamuje, inaczej się prowadzi takie auto w porównaniu z kilkudziesięciotonową ciężarówką.
Oczywiście. Im to będzie cięższy pojazd, tym ta droga zatrzymania również będzie dłuższa. Również tutaj jest kwestia czasu reakcji samego kierowcy. W zależności od naszego stanu psychofizycznego, jednego dnia ten czas reakcji będzie szybszy, krótszy, drugiego dnia będzie dłuższy. Tego zawsze trzeba o tym pamiętać. I im trudniejsze warunki drogowe, tym nasza jazda powinna być bardziej ostrożna, tym bardziej powinniśmy zauważać innych uczestników ruchu drogowego i również myśleć o ich bezpieczeństwie.
A jak wygląda statystyka na Pomorzu, jeżeli chodzi o wypadki drogowe, o wypadki śmiertelne?
Jeżeli popatrzymy na dane statystyczne z roku poprzedniego, czyli 2017 roku, to wypadków z udziałem pieszych było 644. To jest 25% ogółu wszystkich wypadków drogowych. Czyli możemy powiedzieć, że w 1/4 to tutaj są zdarzenia z udziałem pieszych. W ich wyniku 34 osoby zginęły. To również jest 25% wskaźnik. Jeżeli chodzi o osoby ranne, tu mamy troszeczkę mniejszy wskaźnik 20%. Ich było blisko 650 osób rannych, ale to jest cały czas za dużo, bo chcielibyśmy, żeby szczególnie osoby piesze czuły się bezpiecznie na drodze, ponieważ te wypadki najczęściej zdarzają się w porze dziennej, wtedy, kiedy są dość dobre warunki atmosferyczne. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne wśród pieszych, to tak po równi rozkłada się to na porę nocną i porę dzienną, ale bardzo często rozmawiając na spotkaniach edukacyjnych z ludźmi, z kierującymi, z pieszymi, największe zaskoczenie jest to, że najwięcej wypadków drogowych ma miejsce właśnie na przejściu dla pieszych, czyli tam, gdzie te osoby powinny się czuć jak najbardziej bezpiecznie.
Jeżeli chodzi o liczbę osób, które zginęły na drogach, jak to wygląda w ubiegłym roku?
Ogólną liczbę osób, które zginęły na drogach, to jest ponad 300-200 osób. Dokładnie 300-251, przepraszam, to są osoby ranne. Natomiast zabici 134. To, czyli widzimy tutaj, jeżeli chodzi o ogólną liczbę 134
osób. Czyli rannych 3251.
Tak, to są osoby ranne. To takich dramatycznych statystyk w naszym województwie jak najbardziej nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie tą liczbę zabitych, ogólną, 134 osoby, w tym 34 osoby piesze. To jest naprawdę no, duży wskaźnik, bo chcielibyśmy...
A to jest wzrost, czy to jest liczba porównywalna na przykład do 2016 roku?
Porównując to z 2016 roku, to jeżeli chodzi o wypadki z udziałem pieszych, to zarówno liczba wypadków z udziałem pieszych, jak i osób zabitych w tych wypadkach jest mniejsza. Wzrosła natomiast o 13 liczba osób rannych, czyli tej jakby no, niższej kategorii, natomiast no, chcielibyśmy, żeby była zrealizowana, możliwa do zrealizowania ta wizja zero, gdzie ani jedna osoba na naszych drogach nie ucierpi.
No, taka wizja jest możliwa do zrealizowania?
Jak najbardziej jest możliwa pod warunkiem, że każdy z nas będzie miał świadomości, że nie odpowiada tylko za swoje zachowanie, ale również za bezpieczeństwo innych uczestników na drodze. Jeżeli taka świadomość zapanowałaby powszechnie, to wtedy tak. Natomiast dlatego cały czas są te akcje kontrolne prowadzone przez policję, akcje edukacyjne, już które się zaczynają w przedszkolu. Ponieważ zawsze wychodzimy z tego założenia, że lepiej jest edukować i wpajać dobre nawyki, niż później próbować naprawić złe nawyki.
Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk z nami. My mamy mnóstwo sygnałów, bo właśnie na ile winni są sami piesi, bo mamy też różne sygnały, ludzie do nas dzwonią, zwłaszcza gdy jest autopilot na antenie Radia Gdańsk i mówią, no pieszy spaceruje po obwodnicy, pieszy nieoświetlony idzie poza obszarem zabudowanym. No, na ile winni są sami piesi?
Tu jak już mówiliśmy, 1/4 wypadków to są wypadki z udziałem pieszych, ale 1/3 ofiar na drogach to są właśnie ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W większości sytuacji, tak mówią statystyki przynajmniej, to nie pieszy jest winny, winny jest kierowca, no najczęściej auto osobowego w takiej sytuacji, gdzie mamy wypadek bądź wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Jeżeli natomiast chodzi o sytuacje statystycznie, w których to pieszy jest sprawcą zdarzenia drogowego, to najczęściej jest wejście przed nadjeżdżający pojazd na przejściu dla pieszych. Bardzo rzadko są to sytuacje przejścia w miejscu, gdzie nie ma przejścia, wyjścia zza pojazdu, to też charakterystyczna sytuacja. Ja natomiast nawiązałbym jeszcze do tego konkretnego skrzyżowania z ulicą Świętego Floriana w centrum Trąbek Wielkich, które obserwujemy. Przed chwilą byłem świadkiem sytuacji, gdzie kierowca wyjeżdżając z bocznej ulicy, więc włączając się do ruchu przy niewielkiej prędkości, mimo czerwonego światła, wczesnego czerwonego, późnego żółtego, z premedytacją przez to przejście przejechał. To jest tylko i wyłącznie świadectwo tego, że mamy policję na skrzyżowaniu wprawdzie, no i w mundurach, bez sygnałów ostrzegawczych, ale myślę, że w społeczeństwie brakuje takiego przeświadczenia nieuchronności kary, czyli państwo wiedzą doskonale, że kiedy są problemy na skrzyżowaniu w mieście, korki, pojawia się tam policjant, który nic nie musi robić i od razu ruch się porządkuje, bo już kierowcy wiedzą, że nie wolno wjechać na skrzyżowanie, jeżeli nie możemy jego opuścić. To tylko jeden z przykładów. Droga 222 to jest jedna z bardziej, choć nie najbardziej obciążonych dróg wojewódzkich. Na tym odcinku od Gdańska do Godziszewa przejeżdża w ciągu doby średnio około 10-11 tysięcy aut. Bliżej Starogardu te liczby maleją. Dla porównania najbardziej obciążona 216 z Pucka na Hel to jest około 22 tysięcy aut. Popularne trasy z Kartuz do Żukowa czy z Gdańska do Kolbut to jest około 12-13 tysięcy aut na dobę. Trasa bardzo charakterystyczna, bo kto jechał, ten wie, że jest to bardzo kręta droga i przez to mam wrażenie także niebezpieczna. To skrzyżowanie specyficzne. Ja nie byłem świadkiem tego zdarzenia i nie analizowałem go dokładnie, ale jak się jedzie od strony Gdańska, to widać łuk drogi. Podejrzewałem, że to mogła być taka sytuacja, że kierowca auta ciężarowego nie zauważył sygnalizatora czerwonego światła. Ale jak mówi pan wójt, ten samochód jechał z dołu, na prostej i to jeszcze pod górkę, a tam wcześniej jest takie miejsce, które ma spowolnić kierowców, taka szykana, która zmusza do tego, żeby zwolnić i zmieścić się w takim drogowym zacisku.
No i właśnie, i kierowca nie wyhamował mimo tego, że jechał pod górkę.
Mimo wszystko kierowca nie był w stanie zahamować.
Ale wróćmy jeszcze do pieszych. Na ile są winni sami piesi? Bo do tego też chciałbym nawiązać, bo zdarza się, że po zmroku, teraz zmrok zapada po 16, w okolicach 17, wystarczy wyjechać kawałek za Gdańsk w stronę na przykład Kaszub albo też w stronę Elbląga. No i można mnóstwo pieszych bez kamizelek spotkać.
Ale kamizelki są obowiązkowe od września 2014 roku i jak kojarzę analizę statystyk drogowych, to wynika z nich, że tam spadek, mam nadzieję, że pani komisarz Skręc to potwierdzi, spadek zdarzeń czy ofiar wśród pieszych rzeczywiście nastąpił.
Tak, rzeczywiście. Tutaj do największej liczby zdarzeń dochodzi właśnie w obszarze zabudowanym. Dlatego tutaj jak najbardziej też cały czas apelujemy do osób, które poruszają się po zmroku, żeby oprócz tego obowiązku, który nas Prawo o ruchu drogowym nałożyło, używania elementów odblaskowych po zmroku, poza terenem zabudowanym, również w takich miejscach, które zdarzają się w terenie zabudowanym, no nieoświetlone. Tu nie mówimy o dużych miastach, tylko o tych mniejszych miejscowościach, przez które przebiegają czy drogi krajowe, czy drogi też i wojewódzkie, powiatowe, czyli te, które też również generują nam zdarzenia drogowe, żeby również zadbali o tą swoją widoczność. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestię tutaj winy wypadków drogowych z udziałem pieszych, no to rozkłada się ona oczywiście po jednej i po drugiej stronie. W większości wypadków, w zdecydowanej większości, winnymi są kierujący. I nawet jeżeli popatrzymy na ogólne ilości wykroczeń popełnionych przez kierujących, to ile na pierwszym miejscu będzie nadmierna prędkość, o tyle na drugim już nie będą to pasy i foteliki, niestosowanie ich, nie, to już nie będzie telefon, ale właśnie niewłaściwe zachowanie się wobec pieszych.
A przejazd na czerwonym świetle? Bo wiem, że są też takie działania w Gdańsku. Policjanci wystawiają taki pojazd specjalny wyposażony w kamery, rejestrują te nagrania. Na kolejnym skrzyżowaniu stoi radiowóz, który zatrzymuje takiego kierowcę i wlepia mu mandat. Mandat niemały.
To oczywiście jak najbardziej też w dalszym ciągu jeszcze traktujemy czasami tak zwane późne zielone.
Późne żółte.
Tak, późne żółte, dojrzałe zielone, jak to czasami kierowcy się tłumaczą. Natomiast zapominają o tym, że ta sygnalizacja jest po to, żeby również pozwolić im na właściwą reakcję. Że nie jedziemy do tego czasu, dopóki będzie czerwone, tylko to światło żółte jest światło, które nam po prostu mówi o tym, że już mamy się odpowiednio zachować, już za te skrzyżowanie nie wjeżdżać, że to nie jest sygnał zezwalający nam na przejazd.
Postaram się odpowiedzieć na pytanie, które pan redaktor wcześniej zadał odnośnie do tych
skutków
i przyczyn wypadków. Załóżmy i pamiętajmy o tym, że w większości przypadków z pieszymi to jednak kierowcy są winni i należy o tym pamiętać. Jeżeli zaś dochodzi do wypadku, którego przyczyną było zachowanie pieszego, to są statystyki ogólnopolskie z 2016 roku, takimi pełnymi dysponujemy. 147 przypadków stanie na jezdni bądź leżenie, 111 przypadków chodzenie nieprawidłową stroną drogi, 231 przypadków wejście na jezdni przy czerwonym świetle, 1274 przypadki nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem, 274 przypadki nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu bądź przeszkody, 273 wypadki przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
Panie wójcie, do pana się zwrócę teraz. Te ciężarówki, które non-stop tutaj przejeżdżają, one denerwują. Macie pewnie skargi od mieszkańców.
Tak, to nie tylko z Strąbek, ale i z wcześniejszych miejscowości Gołębiewka.
I co mówią ludzie? Że te ciężarówki pędzą, nie zwracają uwagi na pieszych? Jak to jest?
Dokładnie tak. Ostatnio nawet jest teraz problem na drodze powiatowej, tutaj Pawłowo-Kleszczewo. Gdzie ta droga jest rzeczywiście nieprzystosowana mimo znaku 12 ton. Niektóre firmy mają zgodę zarządcy drogi na jeżdżenie ton. Natomiast to jest droga już zupełnie o innych parametrach niż ta wojewódzka. I tam rzeczywiście jak się ciężarówki mijają, czy w ogóle mijać się z tą ciężarówką, to już jest niebezpieczne samo korzystanie z tej drogi.
No bo ta droga jest po prostu za wąska.
To dokładnie, ona jest nieprzystosowana do ruchu takich pojazdów. Są to pochylone drzewa, ale jest po prostu za wąska w ogóle. I tam niestety jeżdżą, mamy tutaj non-stop skargi obecnie, bo jakoś tam coś, nie wiem, coś ruszyło się, chyba kolejną żwirownię otworzono i zwiększył się ruch pojazdów.
I co mówicie mieszkańcom, że trzeba to przetrzymać, czy da się coś z tym zrobić?
No, podejmujemy tutaj różne działania, rozmowy z zarządcą drogi i z przewoźnikami. Co z tego, że jak ma zgodę, na przykład ostatnio mi tu pokazywano zgodę na przejazd tą drogą, ale z prędkością 40 na godzinę. No koniec rzędem temu, kto mi pokaże, że ciężarówka idzie 40 na godzinę.
Czyli jakie jest rozwiązanie, jakie jest wyjście z tej sytuacji?
No, rozmawiamy, mówię tutaj z zarządcami dróg, głównie i myślę, że dojdziemy do jakiegoś konsensusu, żeby tu, nie wiem, ograniczyć ilościowo te pojazdy, czy też zmniejszyć po prostu natężenie tego ruchu. I natomiast jeśli chodzi o drogę tutaj wojewódzką, no to wiadomo, jesteśmy tutaj w trakcie przebudowy i ona z jednej strony będzie lepsza, wygodniejsza, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że przy lepszej nawierzchni będą większe prędkości. Całe szczęście, że przy tej budowie drogi, tak jak tutaj w Trąbkach, przy innych odcinkach również powstają chodniki, ścieżki rowerowe, które powodują to, że tych pieszych nie ma na jezdni. Natomiast przejścia, tutaj mamy w Trąbkach sygnalizację świetlną w Gołębiewku i w Gołębiewie Wielkim na skrzyżowaniu. Na szczęście po jednym sygnalizacji świetlnej jest w tych miejscowościach i miejmy nadzieję, że to jakoś zabezpieczy to bezpieczeństwo tego ruchu.
Panie dyrektorze, do pana teraz się zwracam, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo te ciężarówki 40-tonowe, które wożą kruszywo, to nie jest problem tylko i wyłącznie tej drogi, prawda? Bo mamy też sygnały z Kolbut na przykład, z gminy Kolbut, gminy Przywidz.
Tak, to się zgadza. No, ten ruch jest coraz bardziej wzmożony, ale to chwilę temu już o tym mówiłem. Spowodowane jest to dużą ilością prowadzonych budów. Natomiast to, co tu padło, wizja zero, tak, czy to jest możliwe? Ja myślę, że przy wspólnych staraniach i zarządców dróg, Policji, Rady Bezpieczeństwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest to możliwe.
Ale do tego wrócimy w kolejnej części programu. To jest program Nie Tylko Metropolia. Dzisiaj jesteśmy w Trąbkach Wielkich. Naszymi gośćmi są zastępca wójta gminy Trąbki Wielkie Jan Wiczling, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Techowiak, podkomisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Sebastian Kwiatkowski, nasz radiowy ekspert z zakresu ruchu drogowego. Wracamy do ruchu ciężarówek. Mówiliśmy o tym, że to problem nie tylko trasy 222, ale także 221, ale też 214 w okolicach Stężycy, Skorzewa, Kościerzyny, Starej Kiszewy. Jak z tym sobie poradzić? Czy trzeba po prostu to wytrzymać?
Trudno jest sobie z tym poradzić, ale to dlatego, że drogi, po których poruszają się te ciężarówki, są drogami publicznymi. Nie wchodzi w grę ograniczenie tonażu czy wyeliminowanie z ruchu tych ciężarówek, bo w tym momencie one by w ogóle nie miały szansy się poruszać i nie miałyby możliwości przejazdu. Natomiast powinniśmy próbować poradzić sobie z prędkością i tutaj jeszcze raz wrócę do tej wizji zero, tak, żeby wyeliminować prędkość, to edukacja, bo właśnie ta prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych i tych wszystkich zdarzeń. ale też i nieostrożność, czy traktowanie innego uczestnika ruchu na takiej zasadzie, że my jesteśmy najważniejsi, a inni powinni uważać, a nie uważają. Nie zwracamy jako kierowcy w naszym społeczeństwie uwagi na innych uczestników ruchu. Uważamy, że jak mamy prawo jazdy, to jesteśmy najważniejsi, już możemy wszystko na tej drodze. Ale to są lata pracy, tak? Czyli edukacja. Co się faktycznie dzieje, bo to już od lat i komenda policji, wojewódzkiej policji, ale też w skali kraju ta edukacja jest wprowadzana do przedszkoli, do szkół, ale też edukowani są dorośli, są różne akcje przeprowadzane. To jest jeden element. Kolejny element to drogi, które będą wybaczały ewentualne błędy kierowców, czyli kwestia infrastruktury, inwestycje w infrastrukturę. To też się dzieje. Na sieci dróg wojewódzkich wszystkie projekty, które obecnie realizujemy z Regionalnego Programu Operacyjnego, przechodzą na etapie przygotowania dokumentacji projektowej audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Czyli już ta wstępna ocena, czy rozwiązania projektowe odpowiadają standardom. Chociaż wcale nie musimy tego robić, bo póki co wymóg audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczy sieci TNT, czyli tych korytarzy transeuropejskich. To są systematyczne działania, wspólne działania policji, zarządców dróg, właścicieli infrastruktury, właścicieli firm transportowych, firm ubezpieczeniowych, psychologów, lekarzy, wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego.
No i właśnie, druga kwestia to też ładunkowość tych pojazdów, bo my mamy sygnały, że one są często przeładowane, te pojazdy, zwłaszcza te, które wożą żwir z różnych żwirowni.
Rzeczywiście, przy kontrolach transportu drogowego, czy to wykonywanych przez policjantów jako samych patrolu policyjnego, czy też wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, bardzo często spotykamy pojazdy ciężarowe, które są przeładowane. I to nie tylko jeżeli chodzi o żwir, ale również pojazdy ciężarowe, które jakikolwiek ładunek wożą. Po prostu czasami zdarza się tak, że te przeładowania są znaczne i kierujący, bądź też osoba, która po prostu dokonuje tego załadunku, no, próbuje do tej ciężarówki zmieścić tyle, ile się da, tak żeby za jednym kursem jak najwięcej przewieźć. No niestety tutaj w takim przypadku taki pojazd dalej nie pojedzie. Musi być ten tonaż zgodny z dopuszczalną masą całkowitą, zgodny również z dokumentami i w takiej sytuacji musi po prostu takiego pojazdu dalej nie wypuszczać. Ale rzeczywiście takie przypadki są. Chociaż patrząc na te ostatnie, powiedzmy, 5 lat, to zarówno pod kątem przeciążenia, jak i stanu technicznego pojazdów ciężarowych jest coraz lepiej, bo jeszcze 5 lat temu bardzo często były to sytuacje, gdzie układ hamulcowy w takiej ciężarówce po prostu nie działał, kiedy stan ogumienia pozostawał wiele do życzenia. Natomiast w tej chwili coraz częściej jest tak, że rzeczywiście taka kontrola pojazdu ciężarowego kończy się bez żadnych uwag.
A są te kontrole, bo przekonanie jest takie, że policję to można spotkać na drogach krajowych, na wojewódzkich to rzadko.
To jest tylko przekonanie, ponieważ jesteśmy obecni nie tylko na drogach krajowych, nie tylko na tych drogach, gdzie jest największy ruch, ale również na drogach tak zwanej niższej kategorii, wojewódzkich, powiatowych. Tam również ruch się odbywa, tam również jesteśmy obecni. I wcale nie oznacza to, że jeżeli nie ma pojazdu oznakowanego, to tej policji nie ma, ponieważ mamy również pojazdy nieoznakowane. I tak jak mówiłam wcześniej, prowadzimy kontrolę transportu drogowego jako policja oraz wspólne kontrole z Inspekcją Transportu Drogowego.
No, jeśli wziąć pod uwagę to, że Polska jest liderem transportu także na rynku wewnątrz unijnych, to rzeczywiście flota ciężarówek w Polsce jest jedną z nowocześniejszych i nie ma się czego wstydzić. W związku z powyższym i stan, i jakość także autobusów w przypadku wyjazdów feryjnych, ci inspektorzy transportu drogowego pod tym względem mają coraz mniej do zrobienia. I to dobrze. Natomiast ja z uporem maniaka będę drążył kwestię nieuchronności kary. Oczywiście drogom można wiele zarzucić i stanowi na tych naszych dróg, ale duży problem jest również z kierowcami. Nie zapominajmy o tym. Statystyki, które mówią o tym, jak kierowcy zachowywali się w miejscu, gdzie nie było jeszcze fotoradarów i potem jak te fotoradary zainstalowano, tak uśredniając, około 50% kierowców przekraczało w takich miejscach prędkość. Po instalacji fotoradaru zaledwie 15% w przypadku aut osobowych, w przypadku aut ciężarowych 24%. Państwo zapewne pamiętają analizy statystyk wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych, które od 2010-2011 roku w całej Polsce generalnie spadały aż do roku 2016, gdzie nagle odnotowaliśmy wzrosty. Jasne, że jednoznacznej przyczyny nie znamy, ale pamiętajmy, że od 2016 roku straże miejskie i gminne straciły możliwości do tego, aby instalować fotoradary przy drogach. Kontrowersyjny przepis, kontrowersyjne wcześniej sytuacje oczywiście związane z pracą tych urządzeń, ale prawda jest taka, że wtedy kierowcy bardzo pilnowali się, bo nie wiedzieli, gdzie i w którym miejscu może spotkać ich taka sytuacja.
Oczywiście... No tak, ale były też takie sytuacje absurdalne, jak na przykład w okolicy Słupska. Pamiętamy, ktoś jechał o 5 km na godzinę szybciej i już dostawał mandat, bo niektóre straże miejskie i gminne traktowały te fotoradary jako maszynki do zarabiania pieniędzy. No nie ukrywajmy tego, tak było. No i to była też jedna z przyczyn, dla których te fotoradary strażom miejskim zabrano.
Oczywiście, że policja jest i policja czuwa nad bezpieczeństwem, ale też bardzo wielu kierowców i nawet doświadczonych mówi, w Polsce nie da się jeździć zgodnie z przepisami. Osoby, które wracają z... Ja, to wcale nie usprawiedliwia niczego oczywiście, ale osoby, które wracają z zagranicy, ze Skandynawii, gdzie wszyscy jeżdżą z przepisową prędkością, nikt nie odważy się pojechać szybciej, bo wie, że zaraz może stracić uprawnienia. W Polsce da się tak jeździć przez pół dnia, przez cały dzień, ale zaraz migają światłami, trąbią, wyprzedzają, omijają i po prostu takie jest społeczne przyzwolenie niestety, aby te prędkości przekraczać. Przypadek Krakowskiej Górki, myślę, że tutaj pan dyrektor Stachowiak powinien opowiedzieć, to jest jedyny na sieci dróg wojewódzkich w Polsce miejsce z odcinkowym pomiarem prędkości, gdzie od punktu A do punktu B trzeba jechać zgodnie z przepisami, bo inaczej czeka nas mandat. I co? I wszyscy jadą karnie, jeden za drugim, 40, 50, tam jest chyba 60 nawet, ale na wszelki wypadek bezpiecznie można, tylko warunek, muszą to robić wszyscy.
Do pana dyrektora za chwilkę dojdziemy, ale powiedzmy, rzeczywiście fotoradar jest takim największym, najlepszym batem na kierowców?
Ja sądzę, że najlepszym i największym batem na kierowcę jest on sam, czyli jego odpowiedzialność, jego świadomość tego, że odpowiada również za innych. I to jest ten czynnik, który bardzo często przy zdarzeniach drogowych, bądź też przy sytuacjach zagrożenia w ruchu drogowym jest najsłabszy, czyli człowiek, który siedzi za kierownicą. Różne są tutaj narzędzia do budowania tego bezpieczeństwa poprzez infrastrukturę, poprzez właśnie wyniesione przejścia dla pieszych, poprzez wysepki, poprzez różnego rodzaju szykany, bądź też właśnie pętle indukcyjne, które zapalają światło czerwone i fotoradary. Tutaj rzeczywiście jest tak, że kierujący bardzo często, którzy poruszają się po Polsce, tutaj nasi rodzimi kierowcy, jeżdżą czasami tak, jak mogą, tak? Czyli po prostu nie do końca patrzą na znaki, bądź też nie chcą się do nich stosować. Natomiast ten sam kierowca, jadąc tą samą drogą, wjeżdżając na teren sąsiedniego kraju, nagle okazuje się, że potrafi czytać znaki, że potrafi jeździć zgodnie...
Bo te kary są zdecydowanie większe.
I tak jakby no nie czuje się też u siebie. U siebie czuje się bardziej bezkarny. I tak samo jak przy fotoradarach obserwowaliśmy takie zachowania, że kierowcy zwalniają. Po zakończeniu tym odcinku, gdzie stoi fotoradar, przyspieszają. Tak samo jest przy oznakowanych radiowozach. Bardzo często, kiedy dostają sygnał na radiu CB, bądź też przez aplikację, bądź też po prostu zauważą na odcinku drogi radiowóz i patrol policji, zwalniają, potrafią i doskonale wiedzą, z jaką prędkością powinni się poruszać, to, że telefon należy odłożyć i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Natomiast nie mają tej świadomości, że przepisy obowiązują zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jest fotoradar, nie tylko wtedy, kiedy stoi policjant, ale każdego dnia, w każdej minucie.
I jeszcze króciutko tylko, na ile sprawdziła się ta metoda zabierania praw jazdy przy przekroczeniu w obszarze zabudowanym o 50+.
Zdecydowanie. Z tego względu, że już pierwsze zatrzymane prawa jazdy, pierwsze dni pokazały, że na tych głównych drogach przejazdowych przez chociażby Trójmiasto ta prędkość zdecydowanie spadła.
To jest program Nie Tylko Metropolia, dzisiaj w Trąbkach Wielkich. Dzisiaj w Trąbkach Wielkich z nami zastępca wójta gminy Jan Wiczling, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich Grzegorz Stachowiak, podkomisarz Jan Skręc z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i Sebastian Kwiatkowski z Radia Gdańsk. Wróćmy do tematu drogi 216, tematu wywołanego przez naszego kolegę Sebastiana. Właśnie tam są szykany, są barierki oddzielające pasy ruchu, ale jest też odcinkowy pomiar prędkości, jedyny taki na drogach wojewódzkich na Pomorzu. No i jak to się sprawdza?
To nasz sukces, niewątpliwie sukces, odcinkowy pomiar prędkości, jedyny na sieci dróg wojewódzkich w całym kraju. Sprawdza się, proszę Państwa, sprawdza się na tyle, że w poprzednich latach ta droga, odcinek z Redy na Rekowską Górkę, ten odcinek leśny, charakteryzował się bardzo dużą ilością wypadków.
I to poważnych wypadków, wypadków śmiertelnych.
Bardzo poważnych wypadków, wypadków śmiertelnych, które teraz zniknęły. Nie mamy tych wypadków. Są jakieś drobne otarcia, kolizje z barierami ochronnymi na tym odcinku, ale to kompletnie nie wpływa na to, na czym nam najbardziej zależało. Czyli zależało nam na tym, żeby wyeliminować wypadki śmiertelne i to się udało. Otarcie samochodu, lekko zniszczona bariera, to jest nic w porównaniu do tego, gdybyśmy mieli nadal wypadki śmiertelne.
Czyli w porównaniu z ludzkim życiem. Na ile jest szansa, żeby takie rozwiązania też przyjąć na innych drogach, zastosować na innych drogach?
Chcielibyśmy. Ja mówię o naszej sieci dróg wojewódzkich, bo są miejsca naprawdę bardzo niebezpieczne.
Na przykład?
Wprowadzenie takich odcinkowych pomiarów prędkości byłyby jak najbardziej uzasadnione. Na przykład miejscowość Jutrzenka w ciągu drogi numer 209. To jest ta droga z Bytowa w kierunku na Suchorze.
Jak działa ten odcinkowy pomiar prędkości? Bo to nie jest tylko wyświetlenie tej prędkości, jak to niektórzy myślą, ale to jest też mandat.
Ta prędkość nawet nie jest wyświetlana, aczkolwiek kierowca jest informowany o tym, że wjeżdża w obszar badania prędkości. Jest tablica, która informuje, jest bramownica na wjeździe i na wyjeździe. Szczytuje prędkość pojazdu i tablicę rejestracyjną tego pojazdu, a przy wyjeździe również. Porównywane są czasy, to trafia do rejestru, do komputera. Wyliczana jest prędkość średnia. Jeśli nastąpiło przekroczenie, to w tym momencie Inspekcja Transportu Drogowego informuje tą osobę, która dokonała czynności, złamała przepis i ta osoba jest mandat.
Czyli krótko mówiąc, po jakimś czasie przychodzi przesyłka z Inspekcji Transportu z drukiem do zapłaty.
Dokładnie tak. Aczkolwiek jest tego też coraz mniej. A to dlatego, że kierowcy wiedzą, potrafią się stosować i wiedzą o nieuchronności kary, bo w tym przypadku ta kara jest po prostu nieuchronna.
Sebastian Kwiatkowski.
Przypomnę, że dążymy do tego, żeby być lepszymi, ale droga jest moim zdaniem daleka. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który mówi o bezpieczeństwie na drogach w zakresie roku 2013-2020, zakłada, że w ciągu dwóch najbliższych lat musimy osiągnąć mniej niż 2000 ofiar śmiertelnych rocznie na polskich drogach. Statystyki za 2017 rok mówią, że to jest 2800 osób niestety, ale zginęło. Mamy do kogo dążyć, bo średnia unijna, to jest w przypadku liczby ofiar na drogach w przeliczeniu na milion mieszkańców, to jest 50 osób. W Polsce 79, to są dane z 2016 roku, ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców. Skandynawia, do której tak chętnie się porównujemy, to jest 27 ofiar na milion mieszkańców, a więc bardzo, bardzo dużo. Przypomnijmy o jeszcze jednym ważnym wskaźniku, tylko wspomnę króciutko, to jest koszt. Szacuje się, że w Polsce koszty kolizji i wypadków to nie są tylko sytuacje związane z tym, że mamy uszkodzone auto albo infrastrukturę drogową, ale niezdolność do pracy, ofiary i tak dalej. To wszystko kosztuje, to jest 3% PKB, 48 miliardów złotych. To są ogromne, ogromne pieniądze. Bardzo dużo poświęciliśmy czasu kierowcom, ale pamiętajmy, że szalenie ważna jest infrastruktura. Ten ideał skandynawski, drogi wybaczające błędy i drogi samoobjaśniające, które pomagają nam się na nich znaleźć. No i tam infrastrukturę można poprawić, o czym świadczą także coraz dojrzalsze działania policji, która zdecydowała, aby powoływać komisje po każdym śmiertelnym wypadku, takie, w których będą policjanci, specjaliści do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, odtwarzania przyczyn wypadków, ale także zarządcy infrastruktury i medycy, którzy zastanawiają się, czy przypadkiem w tym miejscu coś z tą drogą nie jest nie tak, czy nie można by czegoś jeszcze poprawić.
No właśnie, jakie jest zadanie takiej komisji? Bo to jest nową, prawda?
Rzeczywiście. W ciągu maksymalnie 5 dni od zaistnienia takiego zdarzenia jest obowiązek powołania komisji do spraw badania przyczyn wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. I tak jak tutaj już poprzednik mówił, wchodzi w ich skład i zarówno policja, jak i zarządca drogi, jak i właśnie osoba ze strony medycznej, po to, żeby nie tylko wpisać w kartę statystyczną, powiedzmy, przyczynę jako niedostosowanie prędkości, bądź też niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej, ale przede wszystkim zastanowić się, co można zrobić, czy jakieś inne jeszcze czynniki około tego zdarzenia, chociażby właśnie infrastruktura drogowa, czy zachowanie kierujących, czy zachowanie pieszych, czy zachowanie innych uczestników ruchu drogowego, może wpłynąć na to, że w tym miejscu drugi raz już do takiego zdarzenia nie dojdzie. I w przypadku do naszego wyjściowego zdarzenia, które miało miejsce w Trąbkach Wielkich w połowie stycznia. Rzeczywiście taka komisja już się powołała.
A już ma jakieś ustalenia? Bo właśnie o to chciałem zapytać. Co ustalono? Co było przyczyną tutaj tego wypadku?
Tam wstępne, pamiętajmy o tym, że to są wstępne, po takim spotkaniu musi jeszcze być sporządzone sprawozdanie i w ogóle prace takiego zespołu też są poprzedzone analizą, która obejmuje 3 lata w danym odcinku, znaczy patrząc na to, biorąc pod uwagę również ten odcinek przed i za miejscem zdarzenia. I to 3 lata tutaj bierze się pod uwagę, co działo się na tym odcinku drogi. Także wstępne takie ustalenia są, że właśnie można by było poprawić tą infrastrukturę drogową, chociażby poprzez wcześniej wspomnianą pętlę indukcyjną, która zapalałaby światło czerwone po przekroczeniu jakiejś prędkości. Natomiast pamiętajmy, że to są powiedzmy wstępne ustalenia takie, które jeszcze muszą zostać poddane dyskusji.
Sebastian wspomniał tutaj o tej infrastrukturze drogowej. Wiadomo, że drogi wojewódzkie nie tylko na Pomorzu, ale też w całej Polsce, nie mówię już o powiatowych i o gminnych, są niedoszacowane, prawda? Niedoinwestowane.
Pieniądza cały czas brakuje. To znaczy naprawdę możemy zrobić bardzo dużo na sieci dróg wojewódzkich, ale też sukcesywnie robimy i rokrocznie poprawiamy stan tej infrastruktury drogowej. Oczywiście zaczynamy od tych dróg czy też tras kluczowych. Ta infrastruktura została tu przebudowana już w Trąbkach Wielkich, w Gołębiewku, w poprzedniej perspektywie unijnej, a z powrotem wracamy do przebudowy drogi 222, jak żeśmy tutaj wszyscy jechali. Można było zauważyć wycinkę drzew, która jest prowadzona, ale też roboty budowlane, które są w Siwiałce, czy też bardziej w kierunku Starogardu Gdańskiego.
Czyli ta droga zostanie poszerzona, będą przejścia dla pieszych, będą też chodniki, ścieżki rowerowe?
Tak, w każdej miejscowości powstaną chodniki, powstaną ścieżki rowerowe, powstaną azyle dla pieszych, też wyspy najazdowe, które mają spowolnić ruch pojazdów, kiedy dojeżdżamy do miejscowości. Przebudowywane będą skrzyżowania, wydzielane lewoskręty po to, żeby raz upłynnić ten ruch, ale też żeby fizycznie zmusić kierowcę do tego, aby jechał wolniej, miał świadomość tego, że wjeżdża w obszar zabudowany, żeby zdjął nogę z gazu i żeby zachowywał się w sposób właściwy.
I pokuśmy się o taką puentę już na koniec naszego programu. Mówimy o tym, żeby ta liczba wypadków spadała sukcesywnie. Takie są też przepisy europejskie, wymogi europejskie. Jak do tego dążyć? To edukacja, to wyższe kary?
To przede wszystkim edukacja, przede wszystkim wpajanie tego poczucia, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale też za innych. Dbanie również o własne bezpieczeństwo, czyli tak jak kierowca zapina pas bezpieczeństwa, tak pieszy, który przechodzi przez jezdnię, żeby pamiętał o tym, bez względu na to, czy jest sygnalizacja, czy nie ma tej sygnalizacji, żeby rozglądać się właśnie po to, że ktoś inny, jeżeli popełni błąd, to żeby samemu zwiększyć to swoje bezpieczeństwo. Ale to również oczywiście nieuchronność kary dla tych, którzy mają te przepisy za nic i po prostu nie chcą się do nich stosować, bo jakoś się uda.
A to mówimy głównie pewnie o młodych kierowcach.
Tutaj bardzo często to są nie tylko młodzi kierowcy, ale to są kierowcy, którzy w swojej świadomości mają pewną nonszalancję wobec przepisów, nonszalancję wobec innych ludzi po prostu, którzy mają zakodowane, że jestem ja na drodze, jadę czy też idę ja i wszyscy inni powinni mi się podporządkować. Tacy kierowcy jak najbardziej muszą mieć tą świadomość, że ta kara będzie nieuchronna i ta kara będzie zdecydowanie surowa.
Krótko przywołam jeszcze takie statystyki piramidy, które pokazują, w jakim wieku są ofiary wypadków drogowych. Jeżeli chodzi o sprawców i ofiary, to najczęściej są to rzeczywiście młodzi kierowcy, tak jak to szacują potem ubezpieczanie w składkach między 20 a 24 rokiem życia. My jesteśmy starsi, tym prawdopodobieństwo, że będziemy sprawcą bądź ofiarą, jest coraz mniejsze. W przypadku pieszych niestety to ta linia jest równa i czy jesteśmy młodzi czy starsi, no to prawdopodobieństwo jest z grubsza podobne. Potwierdzam to, co mówi pani komisarz. Nieuchronność kary przede wszystkim, choć uważam, że te kary w wielu przypadkach są także za niskie. Co do drogowców, ja bym sobie życzył, aby standardem przed ważnymi czy bardziej niebezpiecznymi skrzyżowaniami, oprócz rejestratorów przejazdu, oprócz sytuacji, gdzie wzbudzane jest czerwone światło, jak to się w niektórych miejscach dzieje, także na przykład oznakowanie jezdni czerwoną, szczególnie szorstką farbą, tak jak dzieje się to na Wyspach Brytyjskich, gdzie kierowca widzi i poczuje, że wjeżdża w miejsce, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Tego nam jeszcze wciąż niestety brakuje i to jest oczywiście i tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy.
Wrócę jeszcze na koniec do pani komisarz. Te narzędzia do walki z piratami drogowymi są coraz lepsze. Macie od niedawna kilka nowych radiowozów nieoznakowanych, bo rzeczywiście nieoznakowany radiowóz, no to jest jednak bat na kierowców. Z wideorejestratorem oczywiście.
Rzeczywiście, tutaj w chwili obecnej dysponujemy 3 nowymi pojazdami. To jest BMW 330 X-Drive. Docelowo będzie ich 8. Wszystkie są wyposażone w kamerę z przodu i z tyłu, także zarówno ten kierujący, który będzie z przodu tego radiowozu jechał, jak i z tyłu, będzie mógł zostać nagrany i jeżeli w przypadku popełnienia wykroczenia, za to wykroczenie tutaj ukarany. Rzeczywiście, tak jak pan mówi, bardzo często kierujący patrzą w lusterka, patrzą, czy ten wideorejestrator jeździ. Natomiast ja chciałabym przypomnieć, że przepisy ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa obowiązują całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Dziękuję bardzo. Jeszcze Sebastian na koniec.
Jeśli zdąży, ja bym chciał, żebyśmy byli mniej wschodnioeuropejscy, a bardziej skandynawscy, abyśmy nie musieli wozić kamerek w samochodach, żeby w razie czego udowodnić, że nie jesteśmy winni, a bardziej wiedzieli, że jak w Skandynawii, kiedy wyjedziemy o 11 z domu, to punktualnie 13:17 dojedziemy do celu, bo tak się dzieje od lat.
To był program Nie Tylko Metropolia. Dzisiaj z Trąbek Wielkich, a gośćmi byli zastępca wójta gminy Jan Wiczling, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorz Stachowiak, podkomisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, nasz radiowy ekspert z zakresu ruchu drogowego Sebastian Kwiatkowski, Grzegorz Armatowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.